Szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj 20 dzień lutego 2023 roku i w naszym studiu wirtualnym pani Joanna, nasza koleżanka radiowa oraz gość, ale naszego gościa przedstawi pani Joanna. Dobry wieczór, pani Joanno, i zapraszam.
Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnej audycji Na Styku. Dzisiaj to już jest 485. A tematem jest dosyć ważny temat, ponieważ chodzi o jedzenie, mianowicie porady kulinarne na Wielki Post. Wielki Post już się zbliża dużymi krokami. Jutro ostatni dzień karnawału. W środę mamy już środę popielcową i tym dniem rozpoczynamy 40-dniowy, właściwie ponad 40-dniowy Wielki Post. Naszym dzisiejszym gościem jest pan Benedykt Worek, ciastkarz, piekarz, czyli cukiernik. Jak mówi, jest z zawodu piekarzem, natomiast w wojsku nauczył się kucharzyć. Jest również zielarzem, żyje w Wiedniu i pracował tutaj 30 lat w bardzo popularnej piekarni. Nie będziemy robić tutaj reklamy dla tejże firmy. Ale może pan Benedykt opowie nam troszeczkę więcej o sobie i później przejdziemy już do konkretnych przepisów. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich serdecznie. Niektórzy pewnie już mnie znają, bo byłem już kiedyś właśnie w takiej audycji, ale pracowałem tak jak dosyć długo w piekarni. Wyuczony z zawodu jestem cukiernik, ciastkarz, piekarz. Tak jak już tu pani wcześniej powiedziała, w wojsku też kucharz. A trochę mam teraz takiego czasu, że zajmuję się ziołami, więc trochę też tam już, można powiedzieć, tak kolokwialnie liznąłem tego tematu. Ale zioła to jest głęboki temat, to jest jednak dużo, dużo rozmowy. Zresztą tak samo jak jedzenie, co można nawet samemu wymyślać, nie trzeba dużo mieć jakichś receptur, taką drogą dedukcji, drogą prób i błędów, jak to się dawno mówiło, czy w ogóle jak mówią piekarze, że zrób po swojemu, więc można to z tej receptury, czy z jakiejś innej, cokolwiek swojego zrobić, prawda?
Jak najbardziej. Ja myślę, że właśnie w gotowaniu ważna jest fantazja i w sumie można zrobić właściwie z niczego coś. W sumie dania postne, jakie to są dania postne? My normalnie właściwie już w tej chwili od dziesięcioleci dobrze nam się powodzi, więc nie specjalnie większość z nas nie uważa na to, czy to jest post, czy to nie jest post, w jakim okresie roku żyjemy. Jemy na krągło wszystko, co się da. To też nie jest dobre, bo jak wiemy, że przecież w przeszłości bardzo na to uważano. Wydaje mi się, że to było bardzo dobre, że jadało się też jak najbardziej rzeczy, które były w danym okresie do zdobycia, to znaczy do kupienia, do zebrania. A w tej chwili mamy taką możliwość właściwie dostania wszystkiego. Ale nie o to nam tutaj chodzi. Chcemy chyba, panie Benedykcie, powiedzieć o tym, jak przejść właśnie do tego postu, jak ten post, Wielki Post od tej strony kulinarnej troszeczkę inaczej przeżyć, bo troszeczkę musimy chyba, powiedziałabym, wyhamować i to jest też bardzo dobre dla naszego organizmu, bo przecież wiemy, że okres postu to przecież też jest okres oczyszczenia. I wydaje mi się, że tutaj ważne jest to, co my jemy, co my spożywamy. Wiadomo, że kiedyś w tradycji było, nie jadło się w tym czasie na przykład mięs. Przechodziło się głównie do warzyw, do ryb i jadło się różne ilości kaszy, ziemniaków, makaronów, ryżu i tak dalej. Co pan nam dzisiaj zaproponuje? Bo z tego, co pan mówił, będą to dania typowo polskie, regionalne. Bardzo prosimy.
Tak, to znaczy, no tak, już pani wcześniej powiedziała, że rezygnuje się z mięsa czy jakichś takich bardziej tłustych rzeczy. Natomiast wiadomo, że najlepiej to nie zrobić tak nagle, i zrobić to takim postem przerywanym, to znaczy no wtedy, kiedy trzeba pościć, to się pości, ale nie do końca aż tak chudo. Natomiast ja przygotowałem taką zupę z brędzy, to jest taki krem, to jest taka trochę kremowa, coś w rodzaju, jak tutaj na pewno w Wiedniu przebywają ludzie, to coś podobna jest do zupy z kürbis. Nie smakowo, ale konsystencją, nie? To taką zupę przygotowałem i przygotowałem też również placki moskale. I to jest tak, że te placki moskale, to w ogóle jest na południu i w szczególności na Podhalu. Górale to jadali. Zazwyczaj to się dojadało ziemniaki z poprzedniego dnia. Tak jak na przykład na Śląsku kluski śląskie, a tutaj są te placki moskale, tylko że to troszeczkę jest inaczej. No, przygotowałem jeszcze też dwie receptury na takie proste chlebusie, tylko nie wiem, czy zdążymy. Postaramy, spróbujemy.
No, zobaczymy. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Także proszę nam powiedzieć, co do tej potrawy musimy przygotować.
Więc tak, podam tak w miarę spokojnie, pomału te placki moskale. Podam składniki na sam początek.
Bardzo proszę.
To jest tak, 0,5 kg ziemniaków, 20 dekagramów mąki.
A jaka mąka, przepraszam?
To jest mąka zwykła pszenna, natomiast można dodać trochę mąki ziemniaczanej. To już w zależności od swojego takiego wyboru. Jedno duże jajko, sól i pieprz do smaku. I teraz tak, ziemniaki najczęściej, to wiadomo, zawsze to tak z pradziadów zostało, że nic się nie marnowało, ewentualnie jak już coś było takiego już naprawdę złego, to dla bydła, natomiast dla człowieka złego, nie? Ziemniaki po prostu one muszą być ugotowane i najlepiej dzień wcześniej. Ale oryginalna receptura, oryginalnie jak to się robiło w ogóle, to ziemniaki się gotuje w skórkach, tak jak do sałatki jarzynowej.
Czyli w koszulkach, tak zwane.
W koszulkach, tak. I później te, oczywiście jak one wystygną na następny dzień, je trzeba ubrać, czy w tym samym dniu, tylko po prostu muszą być zimne, prawda? I teraz tak, ziemniaki te przepuścić przez tą praskę albo przez maszynkę do mielenia, tak żeby, albo zgniezią tak te ziemniaki bardzo dobrze. Obrane oczywiście, nie z koszulkami, tylko obrane. No i po prostu da taką jednakową masę. Te ziemniaki połączyć z mąką, dosypać mąki i dać jajko i połączyć, dosypać trochę szczyptę pieprzu, szczyptę soli i dobrze zagnieść ciasto.
Rękami.
Tak, rękami, to znaczy, no wiadomo, jeżeli ktoś chce przed kamerami, to już trzeba zrobić tak klasycznie, pięknie, jak to robi się higienicznie w piekarniach czy w kuchniach, prawda? Natomiast w domu, no nie wiem, no rękami też jest higienicznie, bo przecież jak gotujemy, to
ręce muszą być czyste. Trzeba wcześniej, prawda? Dobrze umyć ręce.
Tak, dokładnie. No i to ciasto dobrze zagniatamy na jednolitą masę. Oczywiście, jeżeli tam by coś było, że... Bo to jest tak, że ziemniaki nie zawsze mają jednakową konsystencję.
Przepraszam bardzo jeszcze, bo to jest bardzo ważne. Jakie ziemniaki? Ponieważ my tutaj mamy, ponieważ z Polski wiemy, że ziemniak to ziemniak. Natomiast tutaj mamy ziemniaki, które są bardziej, nadają się na puree, bardziej nadają się na takie gotowane właśnie w całości, czyli tutaj to się nazywa festkochen, albo Fowien festkochen, albo Mejlik. Czyli w zależności od tego, jakie to mają być ziemniaki.
Wiadomo, jak będą te takie na puree, czyli te Mejlik, czyli te takie rzadkie ziemniaki, to wtedy trzeba będzie pewnie mąki ziemniaczanej dodać, nie?
Rozumiem.
Dlatego powiedziałem, że dobrze jest, to znaczy jest taka możliwość, że trzeba będzie dodać mąki ziemniaczanej, nie? Czy ewentualnie jeszcze zwykłej mąki, nie? Bo to jest normalna, zwykła mąka pszenna, tak jak robimy tam, nie wiem, naleśniki czy. No jak zagnieciemy to ciasto, to wtedy na deskę trochę podsypujemy mąką, dzielimy sobie tam na ileś tych kawałków, zależy ile tego ciasta wyjdzie, czy zrobimy podwójną masę, czy pojedynczą, to też jest w zależności od osób, prawda? I te ziemniaki, to znaczy to ciasto zagniecione, robimy taki rulonik jak wałek. Taki równomierny sobie rozwałkujemy i później na jednakowe kawałki kroimy coś w rodzaju, jakbyśmy kroili makowiec, powiedzmy na centymetr, 2 centymetry, 3 centymetry. To w zależności, bo później i tak trzeba trochę rozgnieść, żeby takie placki uformować, żeby po prostu miały jakiś taki fajny kształt, prawda?
No w ten sposób robi się kopytka przecież, prawda?
Dokładnie, mniej więcej coś tak takiego jak kopytka. Dokładnie jak kopytka się robi. I teraz jest, co jest ważne, te moskale pieczemy na suchej patelni, bo to się robiło kiedyś na blachach, dawno to były takie piece z blachami węglowe, czy tam drzewiane, prawda, te blachy się nagrzały, to one po prostu się układało, chciałem, babki układały czy rodzice, czy ktokolwiek gotował te placki, przewracało się na drugą stronę, gdzieś tam na tym piecu się, tak zwane suszenie tych placków, nie? One muszą oczywiście taki naleśnikowy kolor otrzymać, tylko dlatego właśnie mówiłem, żeby na równe kawałki, bo później trzeba trochę zgnieść ten placek, żeby on nie był za gruby, bo wtedy będzie dłuższe pieczenie tych placków. Co prawda ziemniaki są ugotowane, one nie potrzebują już dużo, ale w tym jeszcze jest mąka. I ta mąka musi mieć tych 10-15 minut czasu na to, żeby się upiec, prawda? Więc dlatego właśnie tak to się robi. Do tych moskali najczęściej to się jada z mlekiem kwaśnym, siadłem. A jeszcze bardziej częściej robi się do tego masło czosnkowe. Czyli tam, nie wiem, ilość czosnków, ząbków czosnku, czy to tam powiedzmy pół kostki masła i tam powiedzmy 6-7 ząbków czosnku, zależy kto jaką chce mieć stężenie tego czosnku, to masło. I te upieczone placki, normalnie tak jakbyśmy rozsmarowali masło na na kromkę chleba. Po prostu dajemy tam, nie wiem, milimetr grubo, rozsmarowujemy to masło czosnkowe. Oczywiście ten czosnek trzeba go zgnieść w prasce i wymieszać z tym masłem. Najlepiej jak to masło będzie wcześniej z lodówki wyciągnięte, z tego względu, że no, będzie łatwiej go wymieszać z czosnkiem, nie? No i później smarujemy i idealne danie postne do tego maszlanka. Powiedzmy, czy zsiadłe mleko, można się zajadać. Oczywiście, co prawda, takim postnym daniem, ale no też nie za dużo ilościowo, bo wiadomo, mamy post, nie?
I to jest, na pewno.
To jest takie właśnie dość skromne danie.
Ale bez tłuszczu, skoro pan mówi, że to się smaży nie na tłuszczu,
To musi być patelnia rozgrzana na, nie wiem, na kuchence gazowej czy elektrycznej. Tutaj większość już praktycznie wszyscy mają prawie elektryczne kuchenki, więc no po prostu trzeba rozgrzać tą patelnię. Niektórzy mówią, i to zresztą babki tak robiły, że dawały troszeczkę mąki na patelnię. Jak ona już robiła się taka, przyprażała, znaczy patelnia jest dobra do pieczenia tych placków, nie?
A na jakiej patelni? No bo teraz mamy głównie patelnie teflonowe.
To już jest praktycznie, one się i tak nie przykleją. To jest, bo ziemniaki, one się tylko podsuszą i oczywiście trzeba pilnować, bo to wiadomo, jak zostawimy, pójdziemy gdzieś tam do drugiego pokoju i tam na pół godziny, no to mamy ten węgiel. No.
Ale ja myślę, że tutaj można by było to trochę rozszerzyć i do tych placków, no zamiast kwaśnego mleka na przykład, można by było właśnie dodać jakieś warzywa. Przecież mamy dużo warzyw w tej chwili, które, no dużo, no w zimie może, jeszcze mamy przecież zimę, może aż tyle nie mamy, ale jednak mamy czy buraki, czy kapustę białą, czerwoną, czy brokuły, w tej chwili się pokazał też kalafior. Ja myślę, że coś takiego można by było dowartościować. Czymś
jak
takim.
Najbardziej.
Można by było dowartościować te placki, te moskwy.
Jak najbardziej. Tu już jest kwestia gustu i te placki, jeżeli ktoś chce naprawdę już puścić, to może tylko tak jak chleb z wodą, nie? Możemy te placki jeść tylko z samą wodą i to już jest takie typowo postne danie, że po prostu, no. Oczywiście wtedy bez tego masła, bez czosnku, nie? Natomiast, no, naprawdę są fantastyczne do każdej kreacji, czyli tak jak tu pani powiedziała, i do wszystkich warzyw. Można zrobić na przykład taką sałatkę z oliwą i z octem jabłkowym, prawda? Tam pomidor i nakładać sobie tak drobniutko naszatkowanej sałatki na te placki i tak zajadać. Też jest smaczne, fantastyczne.
Tutaj ja myślę, że fantazja nie ma granic w tym wypadku. Dokładnie. Wydaje mi się, że nie możemy zapominać, bo my często zapominamy właśnie przy odżywianiu, codziennym odżywianiu, właśnie o witaminach jednak, które bardzo potrzebujemy. I właśnie o tych warzywach, owocach, o wszelkich pełnoziarnistych produktach. I wydaje mi się, że również podczas postu powinniśmy o tym pamiętać, bo jednak to jest ważne dla naszego zdrowia, dla naszego rozwoju, prawda?
Tak, dokładnie tak. No, te moskale na przykład można też jeść z różnym serem, takim białym, jak jemy chlebuś na przykład z serem jakimś różnym kanapkowym. Brędzę też można.
No z brędzą, właśnie.
Posypać, czy w ogóle. Ja tak powiedziałem z mlekiem kwaśnym, czy maślanką, z tego względu, że zawsze coś tam, jakiś płyn do jedzenia bierzemy, prawda?
Oczywiście.
A to akurat powiem tak, mi osobiście najbardziej smakują właśnie.
Ale
tak.
Do ziemniaków to najbardziej smakuje. No powiedzmy, można też jogurt wziąć jak najbardziej, prawda?
Dokładnie.
Ale tutaj mówię, to jest naprawdę fantazja. Każdy może wedle swojego uznania wszelkie dodatki do tego ugotować czy przygotować. A proszę powiedzieć, pan wspominał o zupie. Przejdźmy teraz może do ciepłych rzeczy, bo ciągle jeszcze jest zimno, zimno. A wydaje mi się, że zupy, zwłaszcza wieczorem, są bardzo polecane przez zarówno lekarzy, jak i dietetyków. Wydaje mi się, że właśnie taka ciepła, pożywna zupa przed pójściem spać zawsze dobrze robi, prawda?
Dokładnie tak. Zanim powiem o zupie, to może powtórzę jeszcze te składniki, bo tam
nie
wszyscy pewnie zapisali.
Tak, tak jest.
W poprzednich audycjach, pamiętam, to ktoś tam dzwonił zawsze, a jeszcze to brakuje, więc powtórzę jeszcze raz na tę skalę. Te placki z gotowanych ziemniaków. Pół kilograma ziemniaków, 20 dekagramów mąki, to jest mąka pszenna. Można w zależności od konsystencji dodać mąkę ziemniaczaną. Wtedy one będą bardziej takie jednolite. Jedno duże jajko, sól i pieprz do smaku. Oczywiście to przyprawiamy teraz według gustu, według smaku, według swoich możliwości, prawda? No i oczywiście te ziemniaki gotujemy w skórkach najlepiej. Jeżeli zostaną z poprzedniego dnia, to z poprzedniego dnia musimy je przecisnąć przez praskę. Obrać oczywiście, zmielić czy przez prasę przecisnąć. Później te ziemniaki połączyć z mąką, z jajkiem, posolić, dodać szczyptę pieprzu, zagnieć ciasto, no i to jest wszystko. I później tylko suszyć na patelni, to tak się mówi, suszyć, piec po prostu na sucho, nie?
Trzeba je przykryć czy nie? Nie pod
przykrycie. Nie trzeba. Tam nie ma żadnego tłuszczu, nie będzie nic nam gdzieś tam pryskało po żadnej kuchni, także kuchnia będzie czysta. Od smalców, od wszystkich tych olejów. Dobra, więc teraz przejdźmy do tej zupy, do takiej tej zupy kremowej z bryndzy. Więc kochani, ja tu mam taką recepturę, gdzie robiło się na dużą rodzinę tą zupę.
To znaczy na ile osób?
No to tak gdzieś koło 8 osób, prawda? Natomiast wiadomo, zawsze sobie to można podzielić i tutaj zaznaczę także tą bryndzę, bo ja podam, jest kilogram bryndzy, ale i tu trzeba też tą bryndzę dozować według swojego smaku, gustu, jaką chce się mieć gęstą, jaką intensywną tą zupę, bo bryndza daje swój specyficzny smak, prawda? Więc podam może pierwsze składniki, a później będziemy mówić dalej. To jest tak, 1 kg bryndzy. Mhm. Pół kilograma ziemniaków surowych.
I to też obojętnie jakie ziemniaki, tak?
Tu raczej już obojętnie jakie ziemniaki. Mhm. 20 dekagramów selera. 2 duże cebule. O, duże. Też jaki kto ma pojęcie duże, no po prostu średnie jabłko, prawda? Czy tam, no taką, nie największą cebulę, ale taką średnią powiedzmy. O, całkiem są małe, mniejsze. 3 ząbki czosnku. Pół kostki masła. 1,5 litra bulionu, może to być rosół, który został z skóry, czy ugotować specjalnie rosół, bulion. Nawet niektórzy robią na szybko z bulion z kostki, prawda? No to jest takie...
Niekoniecznie.
Świata teraz mniejszego. I 1 litr śmietany kremówki. To jest tak na wszelki wypadek śmietana, kremówka z tego względu, że to można dać połowę na przykład, nie? Czy tam, to też już później zależy jak kto chce, natomiast taka receptura na dużą rodzinę jest, nie?
To bomba kaloryczna.
Bomba kaloryczna, ale to są tłuszcze takie właśnie w poście dopuszczalne, dlatego wybrałem taką zupę, bo mogłem mówić o kwaśnicy, a tam wiadomo żeberka, no to za bardzo z tymi żeberkami byśmy, czy jakieś radki i golonka, nie? Więc tak, szanowni słuchacze, cebulę kroimy drobniutko w kostkę, tak jak, nie wiem, do mielonych kotletów dodajemy, i na tym maśle ją zeszklimy, tą cebulę. czyli po prostu roztapiamy masło i trochę smażymy na taki bardzo delikatny, tak żeby ją tylko zeszklić. Jak ona dochodzi, ta cebula, dodajemy drobno posiekany czosnek. W międzyczasie ucieramy warzywa. To możemy utrzeć warzywa na całkiem drobnej tarce, takiej tej średniej, na takie wiórki, prawda? Ucieramy te warzywa, czyli tak, ziemniaki i seler. To są te warzywa, tak. I te warzywa starte, jak już mamy pod tą cebulkę ze szkloną i czosnek, te starte warzywa dodajemy do tej cebulki. I dalej teraz smażymy to, prawda? Na tym maszu.
Smażymy dalej.
Dalej te warzywa, oczywiście ziemniaki świeże, surowe i seler dadzą trochę wody, więc to znowu się będzie trochę dusiło, zanim odparuje, znowu to tutaj jak chwilę potrwa, prawda? Później dodajemy troszeczkę bulionu, żeby one jak już tak się podsmażą te warzywa, widzimy, to dodajemy trochę bulionu i dodajemy tą bryndzę.
W całości.
Tak, dodajemy trochę bulionu, żeby tak się zrobiły te warzywa takie jednolite, prawda? Dodajemy resztę tego bulionu i tu jest właśnie też znowu taka trochę różnie to ludzie robią. Na przykład jedni bryndzę wcześniej rozmieszają ze śmietaną. Drudzy dają pierwsze bryndzę i później na końcu dolewają śmietany. Oczywiście to musi być śmietana taka, co się nie zetnie w gorącym, czyli raczej to musi być
słodka śmietana.
Tak, słodka śmietana, tak, 30%, prawda? Kremówka, dokładnie. Więc ja powiem tak, jak ja robię, bo właśnie dlatego dodaję pierwsze bryndzę, żeby później nie za dużo było śmietany. A jak bryndzę dodamy później, jak będzie za mało intensywna zupa, to wtedy mogę dodać bryndzę jeszcze na samym końcu, żeby po prostu była mocniejsza, prawda? I dlatego tu trzeba jak gdyby wyregulować swoje kombinacje te kulinarne, żeby po prostu zrobić tak, jak się chce, nie? Bo
no można trzeba wypróbować, oczywiście.
Zrobić można byłoby z przepisu, no i później ktoś będzie mówił, a zrobiłem z przepisu, a to wyszło źle, nie? Bo nie tak, jak smakuje. Tu jednak w kucharstwie to trzeba robić smaki swoje, prawda?
Tak.
I teraz tak... Dodajemy resztę tego bulionu, dajemy bryndzę, mieszając oczywiście, żeby się to fajnie rozpuściło na jednolitą zupkę. Dodajemy tą kremówkę, mieszamy i teraz najlepiej, no wiesz, dawno, dawno to przecierali przez sito. Kobiety przecierały przez sito, czy kto gotował, prawda? Natomiast teraz mamy te różne miksery, czy jakieś tam te szybkowary, tylko no różne tam te miksery. Po prostu trzeba tą zupę zmiksować.
Takie do spirowania, tak, miksowania.
Robić krem po prostu z te wszystkie warzywa, bo wiadomo, one się nie rozpuszczą, trzeba je później dobrze zmiksować. Niektórzy cedzą jeszcze przez sito. Ja nie cedzę, jemy tak wszystko, co po prostu się zmiksuje. Nawet jak tam jakieś kawałki jeszcze nie do końca zostaną, to też nie szkodzi. No i taką zupkę oczywiście to się musi zagotować, prawda? Bo
jak długo to się musi gotować?
Jak już te warzywa, bo tu jest najważniejsze, są ziemniaki, to tam ziemniaki i te warzywa około 15-20 minut pewnie są już gotowe, nie? Tym bardziej, że no, ziemniaki duże gotujemy około pół godziny, 20 minut, a tu są starte, więc one 10 minut, może 15. To
15 jest... maksymalnie. Tak. A ta bryndza się dobrze rozgotowuje, czy jak ona się rozgotowuje?
Można zrobić w ten sposób, że i tak pewnie byłoby najlepiej, że troszeczkę dać jeszcze na zimno do bryndzy troszeczkę tego bulionu i na przykład trochę tej śmietanki i na przykład miksem, czy tą rózgą taką do gotowania, takie do ubijania jajek, można tym to fajnie rozetrzeć, żeby to już było, prawda, nie same
taka kawałki. Taka
masa. Niektórzy dają same kawałki pod wpływem ciepła, ta bryndza, tak jak sery czy masło się roztapia, prawda,
że
trzeba więcej mieszać, prawda, a jak się przygotuje wszystko oddzielnie, później łączy się razem, jest łatwiej zawsze, nie?
Tak, na pewno.
No i tak jak mówię, niekoniecznie musi to być ten kilogram bryndzy, zależy jak się robi, ile tej zupy. Na przykład ja jak robię, to nie wszyscy chcą z takim kilogramem bryndzy, na przykład robię 50-60 deka. Na tą recepturę, bo można byłoby zrobić z tego kilograma i wtedy jest taka naprawdę typowa zakopiańska, taka typowa bryndzowata, prawda? Taki krem dość gęsty i ten. Natomiast, no właśnie, tu też trzeba, jeżeli się da mniej bryndzy, to też tego bulionu pewnie mniej, żeby po prostu tak. to ten krem wyszedł, żeby to znowu nie była taka tylko zawiesina i taka luźna zupa, prawda?
Natomiast masło dodaje się, no bo to jest dosyć dużo masła. Tutaj pan powiedział, że jest dosyć dużo masła.
No ale to jest na 8 porcji. To jest tutaj mamy 1,5 litra bulionu i tu ziemniaki i ta bryndza też jest tłusta. No cóż, no, to jest taka zupa.
Nie da się ukryć.
Burala tak jedzą, no. Co tu trzeba mówić, nie? No ale co? I teraz jest coś ciekawego, bo tutaj nie zapisałem. Szczypiorek. Na sam koniec, jak już
wyleję. Na sam koniec.
Tak, jak już wylejemy taką sobie ten krem na talerz, kroimy szczypiorek i to teraz w zależności od każdego apetytu, możemy całkiem drobniutko, możemy w grubsze takie kawałki pokroić. Szczypiorek na przykład teraz znowu będziemy mieć, przecież wiosna idzie i będziemy mieli berlauch, niedźwiedzi czosnek, nie?
Tak, niedźwiedzi czosnek, tak się
tak,
nazywa.
Tak, niedźwiedzi czosnek też do takiej zupki pokroić i no i co? I zajadać. I po prostu smacznego życzę, więc to jest naprawdę dobra zupka i powiem wam taką ciekawostkę, że po takiej zupie i to wiadomo, górale nie tylko w poście jedli, ale i te przez całą zimę, to jak się wychodzi na taki mróz czy śniegi, to tam można było 8 godzin spokojnie po takiej zupce pracować, czy no kiedyś to się jeszcze oborniki woziło na tych polach, na saniach, bo to wiadomo, w górach się na jakimś tam traktorze nie wywiezie, tylko furmany jeździły z saniami, koniami, prawda? No tak. To taką zupę, to kurczę, albo kwaśnicę to jedli i to wystarczyło. Kochani, powiem wam tak, że tą zupkę można też jeść z grzankami.
No właśnie chciałam się zapytać, tak, albo z chlebem.
Albo z chlebem, albo z ziemniakami, to już też gust, w zależności od smaku, od gustu, prawda, całe ziemniaki można ugotować też do tej, tylko że no wiadomo, no wtedy będzie gęściej w talerzu. No i także... Także tu już też te dodatki według smaku, a wiadomo, ta zupa jest trochę tłusta, ale to tak jak mówię, to są te tłuszcze już bardziej takie no, w poście dozwolone, prawda? Z tradycji, bo my pościmy, post trzeba pościć, nie? Ale z tradycji no, to są właśnie te posty, tłuszcze takie właśnie dozwolone.
To nie, proszę jeszcze raz
podać jeszcze raz te składniki.
Wszystkie składniki.
Dobra, w takim razie 1 kg bryndzy, 0,5 kg ziemniaków, 20 dekagramów selera, 2 cebule, 3 ząbki czosnku. Można dać 4, 5, to już też
wedle smaku.
Ostrzejsza jest, mocniejsza jest. Tak, wedle smaku, dokładnie. Pół kostki masła. Jeden litr, 1,5 litra bulionu, rosołu, czy bulionu, prawda? 1 litr śmietany kremówki. I to jest taka zupa naprawdę, no, nawet nie wiem, no, przy tych talerzach, co my teraz jemy, te takie miseczki, to 10 ludzi spokojnie zje.
To na pewno. To na pewno. To w takim razie, jak już pan mówił, pasują do tego grzanki, ewentualnie chleb, a mówił pan przecież, że ma pan dwa przepisy na chleb. Chleb jemy codziennie, najróżniejszy, biały, ciemny. Jaki przepis pan przygotował?
Znaczy, przygotowałem taki najprościejszy przepis. Tutaj w ogóle to się nazywa mieszany, czy przednożytni.
Czyli przednożytni, tak.
Tak, przednożytni, bo kiedyś już podawałem pewnie taki przepis, natomiast wybrałem ten przepis, bo do tego ciasta, to już też w zależności od każdego, każdego słuchacza, czy każdej osoby, która gotuje, piecze, do tego ciasta można dodawać. Tak już wcześniej wspomniałem, nawet do tego ciasta można dodać, do tego chleba.
Moi drodzy, tutaj pan Benek daje nam różne przepisy, ale może ktoś z państwa ma jakiś taki prosty przepis i się z nami podzieli, co dobrego w czasie Wielkiego Postu na przykład robi, w sensie kulinarnie, to serdecznie zapraszamy, można to napisać na styku @radiodroga.net albo też tu przysłać też na mój numer telefonu. Zapraszamy do współtworzenia tej naszej dzisiejszej audycji. Bardzo proszę, panie Benku.
Tak, właśnie. Tak jak wspomniałem, już mówiliśmy o tym czosnku niedźwiedzim i właśnie ten chlebuś się bardzo sprawdzi z czosnkiem niedźwiedzim. Z marchewką, z ziarnami. Czy sam taki zwykły chlebuś. Jest to bardzo dobry chleb. Robię go czasami, nieczęsto, ale czasami jak ten, jak mam więcej czasu, to, to zrobię taki chlebuś, ale powiem wam tak, że to jest o tyle taki, taka receptura, taka no tak jak mówiłem, prosta i w ogóle z tym można wiele zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o te ziarna, to jest dobrze 6 godzin wcześniej ziarna zalać wodą i to taką letnią wodą. I później godzinę wcześniej przed robieniem ciasta je na sitko przecedzić, żeby one odsuszyły się. Dlaczego? Dlatego, że każde ziarno jak włożymy do ciasta, ono jest suche, już wysuszone, prawda? Więc nigdy nie będzie tak miękkie i dostosowane do chlebusia później wypieczonego. Będzie różnica. Czasami zdarza się, w zależności od ziarna, zdarza się tak, że to ziarno się później wysypuje z ciasta, krojąc chleb, prawda? Jest, albo jest twarde, nieupieczone.
Czyli te nienasączone nasiona są cały czas twarde, prawda?
Tak, tak. One tutaj... później, na przykład ja próbowałem kiedyś tak na szybko zrobić z kaszą jęczmienną chlebuś, taki właśnie ten. I wsypałem tak bezpośrednio. Nie miałem czasu, sypałem bezpośrednio kaszę jęczmienną do chleba i później jak się kroiło, to było widać białą mąkę. To znaczy to ziarno jak się przekroiło, to było w środku to ziarno było białe, tak jak mąka, prawda? I twarde, można było zęby połamać. A jak ja najczęściej zawekuję czyli zamoczę w wodzie te ziarna dzień wcześniej, wieczorem. Na przykład jak rano chcę piec chlebuś, przez całą noc one napęcznieją trochę, bo można też zrobić jeszcze inaczej. Można ugotować. A. Prawda? Tak jak się robi kaszę do jedzenia, prawda? Ugotować właśnie tak, czy jak tak jak ryż się robi. Po prostu ugotować, żeby wchłonęło wodę. I wtedy wystudzić i dodaje się do ciasta i wtedy jest 100% pewności, że te ziarna są miękkie, że one będą się łączyły z ciastem przy wypieczeniu i będzie można spokojnie kroić chlebuś bez żadnego jakiegoś takiego, no, tych problemów takich różnych.
To jest bardzo interesujące.
No. Wiadomo, że takie, jeżeli dodajemy do tego chleba, do ciasta warzywa, czy na przykład marchewka, czy tak jak mówiłem o tym czosnku niedźwiedzim, no to już, to jest wszystko miękkie, to wtedy dajemy do marchewkę, możemy trochę odsączyć, nie jak wycisnąć, jak ona puści trochę soku, bo wtedy też później jest ciasto trochę wolniejsze.
A płatki owsiane?
Można dawać do ciasta, ale no...
Trzeba je zamaczać, czy nie?
No właśnie, jak płatki owsiane zamoczymy, to one się zrobią później taka masa, nie, prawda?
Masa, tak.
One, to płatki owsiane raczej, ale wtedy jest dobrze zrobić trochę wolniejsze ciasto. jeżeli dajemy płatki owsiane, bo one i tak wezmą wodę, zabiorą wodę, która jest w cieście, prawda? I wtedy
można mieć
ciasto za suche, nie?
Tak, rozumiem.
Muszę powiedzieć, że z płatkami owsianymi nie próbowałem, tylko właśnie posypałem po górze. To tak, to się zgadza.
Rozumiem. Dodawałem. To proszę nam teraz przedstawić skład. Co wchodzi w skład tego pańskiego chleba i jak on się nazywa?
Dobrze byłoby, żebyśmy mieli kwas chlebowy do tego chleba.
Jak
kiedyś podawałem kwas chlebowy, to jest trochę taka większa robota, bo to trzeba wcześniej robić 5 dni kwas chlebowy.
Ale można od kogoś dostać, bo wiele osób jednak już te kwasy chlebowe ma u siebie, także można dostać to.
Więc podam ten przepis. To jest tak, 675 gramów letniej wody. Mąka chlebowa pszenna typ 1600. Ja już też mówiłem, to jest taka bardzo ciemna mąka chlebowa pszenna.
Ciemna.
1600, tak? Tylko nie razowa. To jest zwykła mąka, tylko taka już prawie razowa, prawda? Mąka żytnia 960 typ. Są takie w sklepach, bo to można dostać.
Tak, są, tak.
Aha, nie powiedziałem ile. 50 deko mąki chlebowej pszennej. Mąka żytnia 50 deko, to jest typ 960. Czyli po połowie tej i tej mąki. Pół kilograma. 20 gram soli. Jedna łyżeczka przyprawy do chleba. To jest taki prosty i są takie przyprawy, natomiast ja tego nie zalecam, dlatego wcześniej mówiłem o ziarnach, o czosnku, o cokolwiek.
Siemienia. Ale mamy przecież tyle wspaniałych przypraw i możemy sobie sami właściwie wybrać, co chcemy. Też nie polecam tego.
I 20 gram świeżych drożdży. I tutaj teraz
to
uwaga.
Duże 20 gram to dosyć dużo. Chociaż to na kilogram.
I teraz tak, możemy zredukować drożdże, jeżeli ktoś ma alergię, czy nie chce z drożdżami, bo teraz jest taka moda, żeby redukować drożdże. Natomiast to się wiąże z tym, że ciasto będziemy mieć trochę inne i ono może nie mieć takiego wyglądu ładnego, okrągłego. Więc wtedy ja bym nawet może zalecał robić to w jakiejś foremce. Ale jeżeli zredukujemy drożdże, to jest dobrze dodać więcej kwasu. Bo tu akurat w tej recepturze nie mam kwasu. Ja zawsze daję kwas do chleba. I redukuję drożdże i wtedy na przykład na tą recepturę to bym dał gdzieś tak około 30-40 deko tego kwasu. I redukuję do 10 gram drożdży, czyli jedno deko.
Rozumiem.
I wtedy ten chleb już jest bardziej taki naturalny, to znaczy naturalny. Naturalny i tak jest, tylko że teraz większość ludzi redukuje w ogóle drożdże, nie chcą za bardzo na drożdżach piec. Powiem tak, i tak, i nie, natomiast no drożdże, jeżeli się jest dużo drożdży w chlebie, to on musi niestety wytęgnąć, minimum 5 godzin. Im mniej drożdży, tym wcześniej możesz go jeść. Bo drożdże jeszcze mają taką reakcję trochę właśnie po pieczeniu z mąką i ze solą, z tym wszystkim, mają jeszcze taką reakcję trochę. No zawsze nam smakował ciepły chleb, ale to jest niezdrowe na wątrobę. Gdzieś tam te drożdże jeszcze reagują i wątroba się troszeczkę później psuje. Także lepiej jednak ten chleb już zostawić na tych minimum 5 godzin.
To jest dobry, tak, to jest bardzo ważne. To nawet pizzę robi się, czeka się na pizzę 72 godziny, to jest najlepsza, wtedy wychodzi najlepsze ciasto, prawda? Bo wtedy nie czuje się tych drożdży.
Teraz to w ogóle wszyscy przechodzą na długie prowadzenie ciasta, czyli na przykład w tej piekarni, co ja pracowałem, to jest tak, że już przynajmniej od 6-10 lat jest długie prowadzenie ciasta, czyli jeden, no akurat chlebowego nie, ale wszystkie inne ciasta, co jest więcej mąki pszennej, to wszystko tak jak na przykład pizzę czy jakiekolwiek inne drożdżowe ciasta, to wszystko jest prowadzenie długie, czyli minimum 6 godzin w chłodni są te ciasta zrobione, one pomału dojrzewają, czyli tak rosną, prawda, tak jak przy chlebach, czy przy jakimkolwiek cieście drożdżowym robimy, to robimy szybko, fajnie, za pół godziny wyrośnie i już pieczemy, jedzie fajnie, kruszonka, ciasto się posypuje i jest super, nie? Natomiast teraz wszyscy przechodzą właśnie na to długie prowadzenie ciasta, długą fermentację z tego względu, że te drożdże, ich jest mniej, one dłużej to ciasto dojrzewa, lepiej się łączy wtedy z wszystkimi mikroelementami w mąki, I to ciasto jest, no twierdzą, że zdrowsze.
No nie chyba zdrowsze jest, bo się nie czuje go. Bo się go nie czuje, jak się je. I z chlebem jest podobnie, chociaż tutaj wydaje mi się, że również kwas jest równie niebezpieczny dla osób, które mają problemy żołądkowe, ponieważ w zależności od tego, ile się tego kwasu do ciasta dodaje, prawda? Tak. Można też i tutaj trochę
jeżeli się uda włączyć, to kwas chlebowy jest może jakiś taki nieprzyjemny dla ludzi, którzy mają nadkwasowe żołądka, bo tak. on jest mniej szkodliwy dla wszystkich, mniej szkodliwy jak drożdże. Z tego, co mówią naukowcy, prawda? Mm-hmm. No wiadomo, jadaliśmy chleby ciepłe, kurczę, od razu po pieczeniu, jakie dobre były. Masło na i trochę soli. Tak. Dobra, więc powiem, jak to przygotować. Bo
no to właśnie, taka... jak to przygotować?
Więc najpierw wlewamy wodę do miski, dodajemy obydwie mąki, sól.
A nie, przepraszam, nie odwrotnie, najpierw mąka i woda. Jaka jest różnica?
Jaka jest różnica? Z mojej praktyki to jest tak. Jeżeli dodajemy damy pierwsze mąkę, a później wodę i mieszamy, to ta mąka, wszystko się nam lepi i jak mieszamy to mąkę razem z tą wodą, jak mąka jest na dole, to jest takie coś, że wysypuje się nam na przykład z miski, bo to pierwsze musimy zamieszać wszystko razem, żeby po prostu było ciasto, a później wykładamy na deskę i wyrabiamy to ciasto, nie? Mhm. Natomiast jeżeli damy pierwsze wodę, wsypujemy mąkę i mieszamy, dodajemy tą sól, to od razu się nam wszystko razem dobrze łączy.
Rozumiem.
To znaczy,
to ja zawsze źle robiłam.
Ale makaron jak się robiło, to się wysypowało mąkę na stół, robiło się dziurkę i tam wodę lało się, prawda, i wyrabiało się makaron. Tak. No ale wszystko było rozsypane po bokach, nie? Natomiast tu w misce czy w dzieży, jak dajemy wodę, później wsypujemy, wiadomo, że w piekarniach jest to trochę inaczej, bo to są duże kotły, duże dzieże i pierwsze się daje suche składniki i później się daje wodę, ale wtedy mieszadło od razu miesza. Są pokrywy przykryte kocią i prawda, tam woda się leje i to miesza i to jest całkiem co innego. Natomiast tutaj w domu jest lepiej tak. Ja zawsze tak robię, także, ale oczywiście można robić odwrotnie, można dać suche pierwsze ten i...
Następnym razem spróbuję tak, jak pan powiedział.
Obie mąki dodać, sól, no i teraz te wszystkie ziarna, czy ewentualnie co tam, jak ja to nazwałem tak, przyprawy, nie, bo to jest każde jedno inne ciało do mąki jest przyprawą, prawda? No i drożdże. I teraz wyrabiamy przez około 5 do 10 minut. No wiadomo, że im szybciej wyrobimy to jest taka możliwość, bo wiadomo, nasza ręka daje temperaturę, prawda?
Przepraszam, a propos drożdży jeszcze, czy trzeba wcześniej zaczyn zrobić z drożdży, czy nie?
Jeżeli mamy kwas, to nie musimy zaczynu robić. Wystarczy, jak to razem wszystko wygnieciemy, tylko drożdże nie dajemy w takim jednym kawałku, tylko dobrze je...
Rozsypujemy.
Rozsypujemy, prawda, po całej objętości. Natomiast jeżeli nie dajemy kwasu, no to jest dobrze zrobić taki zaczyn, rozcieńczyć i zostawić tam powiedzmy na 15-20 minut, żeby zrobił się pęcherzyk, jakiś tam i żeby one zaczęły działać. Nie? Wtedy mamy taką zawiesinę, no i dodajemy wszystko resztę, prawda? Tylko nie dodajemy soli, jak mamy tą zawiesinę z drożdży. Sól dodajemy później już na samym końcu, żeby bo tam sól też może, bo cukier potęguje fermentację, natomiast sól może trochę zahamować.
A proszę mi powiedzieć, cukru się nie dodaje tutaj do tego chleba?
Tutaj nie mam, w tym chlebie nie mam. Dlaczego nie ma tutaj cukru? Dlatego nie ma cukru, bo tak, jak dodamy marchewkę, jest słodka. Jak dodamy berlauch, czosnek niedźwiedzi, to albo raczej nie, no bo on, każde jedno warzywo jakiś tam cukier ma, nie? Wszystkie te inne ziarna, które też wcześniej zamoczymy dzień, nasączymy je wodą i one później odcedzimy, to one też mają jakiś cukier, czy słonecznik, czy i to jak dodamy cukier, to będzie bardziej takie ciasto słodkie jak chlebuś, prawda?
Tak.
No i co? No i teraz tak, wyrabiamy to przez około 5-10 minut do takiej jednolitej masy, czy jednolitego ciasta gładkiego. No i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Przykrywamy oczywiście w tym pojemniku, czy bo jak wyrobiliśmy na desce, to później wkładamy z powrotem do miski. Na desce jak wyrobiliśmy, do miski wkładamy, przykrywamy jakąś tam płócienną, czy jakąś tam taką
ściereczką,
żeby po prostu.
A czy musi być ciepło? To jest też pytanie podstawowe.
Musi ciepło, być ciepło, czy nie? Musi być ciepło i teraz tak, w zimie to najczęściej robi się, bo tak wszystko jest zawsze zimniejsze. Nawet i temperatura w mieszkaniu jest inna jak w lecie. I tutaj powinna mieć woda 30 stopni. Żeby po prostu drożdże ruszyły, żeby drożdże zaczęły funkcjonować, prawda? No i żeby po prostu nie zaziąbić tego kwasu, który będzie, bo kwas potrzebuje właśnie 30 stopni w zimie, w lecie 20 do 25. W zależności też od temperatury. Jeżeli jest bardzo ciepło na dworze, jest naprawdę duszno, no to najlepiej tą wodę mieć na 20 stopni, wtedy jest bezpieczniej, że tam nie... Piekarze to mówią, ciasto się zestarzało, nie? Czyli po prostu za mało ma siły, prawda? Jak go później chcesz wyrabiać, dajesz do pieca, do pieczenia, to się robi płaski placek zamiast mieć kształt, prawda? No, później bo oczywiście podzielimy to ciasto na dwie części i z tych kawałków formujemy jakieś tam chlebusie okrągłe, bochenki, albo jeżeli zrobimy sobie na przykład wolniejsze ciasto, to możemy dać do foremki, nie? To jest, w tej foremce jest o tyle bezpieczniej, że pewność mamy, że ten chleb będzie taki jak foremka, a nie zrobi się nam gdzieś tam. No i co? Ważne jest, jak zrobimy wolniejsze ciasto i dalibyśmy do foremki, to ważne jest, że wkładamy do pieczenia, jak jest 70% chlebuś wyrośnięty, czyli z tej masy, co uformowaliśmy, 70% wyrośnie 70 do 80, bo później przy tych 90-100% jest trochę niebezpiecznie, jeżeli ktoś nie umie piec za bardzo, to ciasto
może się wylać.
Opadnie mu i będzie zakalec.
A nawet opadnie.
Tak, opadnie i będzie zakalec. Jeżeli jest wolne ciasto, bo jeżeli jest takie twarde ciasto, co można formować normalnie i tak wkładać na blaszce bochenek chlebusia, to wtedy no jest bezpiecznie, nie?
Natomiast a proszę powiedzieć, to między właśnie tym wolnym ciastem, a tym bardziej takim gęściejszym, jaka jest różnica? To jest różnica w ilości wody? Czy w ilości, czy jak się to wyrabia?
No to może być tak, że na przykład jak damy 3-4 różne rodzaje ziaren, które mamy wcześniej namoczone i one są odsączone co prawda, ale one jednak są wilgotne, mokre. I teraz jak dodamy do tego ciasta, co podałem recepturę, tak? tą gruntową, wtedy może się okazać, że to ciasto może być wolniejsze.
Rozumiem. A jeżeli byśmy chcieli, żeby ono było właśnie niewolne, tylko odwrotnie, żeby było bardziej takie zbite, to...
No to wtedy możemy dosypać troszeczkę mąki tej i tej. Na przykład po 10
Rozumiem.
Tego, nie?
Mhm.
Po 10
Ale zakalec tej. Wtedy nie wyjdzie.
Nie. Zakalec może wtedy wyjść, jeżeli tak jak powiedziałem wcześniej, zostawimy do wyrośnięcia i ten rebuś ma 100% objętości. To, czyli 100% więcej, jak go uformowaliśmy. Jeżeli będziemy mieli w tych procentach 70 do 80, to mamy pewność, że on jeszcze w piecu nam wyrośnie. Już nie opadnie.
Rozumiem.
Bo on jeszcze ma tego luzu, tej przestrzeni 20%, żeby tej siły, żeby mógł jeszcze rosnąć. Nie?
Mhm.
No i ten chlebuś czemy, znaczy na sam koniec możemy go spryskać wodą, raczej powinniśmy, chyba że ktoś chce z mąką, czy z jakimiś na przykład, nie wiem, tak jak pani mówiła, płatki owsiane można też posypać, ale żeby płatki owsiane posypać, to też trzeba trochę obmyć wodą, spryskać go, nawilżyć i wtedy powiedzmy tymi płatkami owsianymi, czy siemielniane, czy jeszcze cokolwiek, prawda?
Tak, rozumiem.
Sezam, mak, i tak dalej. No i co? I ważne jest, nie wszyscy to mówią, albo nie chcą mówić, albo zapominają. Ja daję na taką małą, płaską brytwankę, czy taką, taki pojemnik metalowy, daję wody do pieca.
A jednak.
Mhm. Tak, wodę daję do pieca dlatego, bo no, w piekarniach są oczywiście te piece, które się tam zaparowuje ten chleb, jest mąka żytnia, bo do mąki jakbyśmy robili samej pszennej nie trzeba, natomiast tu jest mąka żytnia, ona jest trochę cięższa i ona musi mieć podciśnienie, to znaczy chlebuś z mąką żytnią musi mieć podciśnienie zrobione w piecu, żeby po prostu on wyrosnął. I wtedy właśnie dlatego dajemy wodę do pieca, nie? Znaczy na jakąś brytwankę, do jakiegoś pojemnika metalowego, czy takie są w piecach teraz takie płaskie formy, co można tam jakieś ciasta, biszkopty piec, więc na to ja tam wylewam, nie wiem, z pół szklanki, szklankę wody, nie? No. Za dużo też nie ma co, bo jak się zrobi za duże podciśnienie, znowu w piekarniach to znowu są takie otwory, które się otwiera i to ta para po dwóch, trzech, czterech, pięciu minutach ucieka, nie? Z pieca i wtedy się piecze dalej chleb. Tutaj by też można było to zrobić, tylko ja daję tak pół szklanki wody wystarczy.
Mhm.
I wtedy zrobi się podciśnienie, ta woda wyparuje, podniesie ten chleb do góry. No i co? No i tyle. I nagrzewamy piec do 210 stopni. Piekarnik.
A w jakiej temperaturze pieczemy?
210 stopni nagrzewamy i to wkładamy ten chlebuś do piekarnika przez 45 minut. Ja tu bym nawet powiedział tak, że przez pierwszych 10 minut 220 stopni, a później obniżyć na 200. Czy tam 190 i 45 minut. 45 minut pieczemy ten chlebuś, nie?
To znaczy do tych 10 minut jeszcze 45 minut.
Do
czyli
tych
w sumie prawie godzinę.
Tak. Tylko, że tak jak mówię, wkładamy chlebuś przy tych 220 stopniach 10 minut, później obniżamy temperaturę do 200, czy tam 190 i pieczemy przez 45 minut następnych.
A czy wyciągamy chleb od razu z piekarnika, czy najpierw otwieramy piekarnik i zostawiamy go jeszcze w środku?
Nie, ten chlebuś akurat wyciągamy od razu. Zresztą każdy jeden chleb, bo on po tej godzinie na pewno jest upieczony.
Mhm.
No chyba, że takie foremki jak kiedyś na Cwideki były, czy jakieś tam inne te pierniki, takie wąskie foremki, jeżeli tak blisko jedna drugiej poukładamy, to wtedy, bo to są mniejsze foremki, tam nie kilogramowe, to wtedy mają mało przestrzeni między sobą i wtedy pewnie trzeba będzie dłużej piec, prawda? Ja robię bez foremki. Z foremkami też robię, ale to inny chlebuś, nie? Bo ten chlebuś robię akurat bez foremki. Już tak się nauczyłem, że mi wychodzi ciasto jednakowe.
No pan jest ekspertem. Mi jeszcze nigdy nie wyszedł chleb bez foremki, no ale nigdy się nie starałam, bo zawsze miałam ciasto bardzo luźne, ale zawsze dobrze wychodziło. Już chwilowo nie piekę chleba, ale spróbuję znowu.
Bardzo ładny mają ten chlebuś ma wygląd, jeżeli na przykład zamiast wody smarować po górze przed wsadzeniem, prawda, do pieca, przed pieczeniem, na przykład posmarujemy serwatką albo maślanką na przykład, nie? Rozcieńczoną z wodą, to daje trochę taki inny i też smak, inny zapach, prawda?
Ciekawe. No. Tego nie słyszałam nigdy. Bardzo interesujące. Panie Stanisławie, co pan na to? Będzie pan piekł chleb w Wielkim Poście?
Postaram się. Nie wiem, czy mi...
Pan bardzo lubi smalec, więc akurat...
No właśnie, bez smalcu. Wielki Post będzie bez smalcu. Będzie bez smalcu, ale jeżeli będzie takiej swojej roboty, to można samego zjeść.
To na pewno. Myślę, troszkę, że musi pan spróbować.
Popić troszkę mlekiem. No. Kwaśnym na przykład.
Smalec, ogórki kiszone do tego?
Nie, no to już nie będzie Wielki Post.
Ale to już nie jest post.
Tak. Ale to już nie jest
to post. Mamy cały
to
rok.
Jeszcze jutro, panie Stanisławie, w karnawale, bo jutro jest przecież ostatni dzień karnawału, prawda?
No jutro trzeba będzie lodówkę wysprzątać, no i zamknąć.
Chyba, że zrobimy taki post przerywany, bo to on jest podobno najzdrowszy. Czyli 3 dni pościć, a 3 dni czy 4 dni jeść normalnie. Oczywiście nie znowu napędzać to, co się pościło, tylko po prostu...
No ale nie zachęcamy też do takiego 3 dni, bo nam poumierają niektórzy z głodu.
Albo brzuchy będą bolały, bo później jak się właśnie tego smalcu przysłowiowego zje z ogórkami, a wcześniej się jadło te skromne moskale, to.
No te moskale też nie są wcale aż takie skromne, także.
Tyle, że ale to bardziej nieskromna jest ta zupa.
To prawda, ta zupa jest bardzo nieskromna, bardzo kaloryczna, no ale widać, górale mają zupełnie inną kuchnię, zresztą znakomitą, ale niestety tylko dla osób, które są zdrowe. Ja niestety nie mogłabym ani jednej rzeczy zjeść z tego, oprócz chleba.
Ja na przykład nie wiem, jak w innych regionach nazywają te kluski, ale moja babcia zawsze robiła takie kluski bardzo fajne, one są zdrowe dla wszystkich, nawet dla tych, co mają problemy jakieś z glutenem i tak dalej. Moja babcia robiła takie kluski, one się nazywały prażuchy.
A co to?
To się zapraszało, tak jak te moskale, tylko że zapraszało się mąkę w garnku, mąkę pszenno-żytnią, ale to mąka nie taka, tylko to były całe ta grahamka mąka, prawda? Ta pełnoziarnista. Na piecu się mieszało, zapraszało się, to trzeba było wyczuć pewny moment i później gorącą, gotowaną wodą się zalewało, trzeba było te kluski ubić. I na przykład wykładało się później te kluski, taką masę jednolitą, gorącą, nie? Na talerze. Robiło się w środku taki dołek i można było dać, tak jak tutaj przy tych moskalach, masło czosnkowe. Można było dać na przykład skwarki, no to wiadomo, to już nie jest post, ale masło czosnkowe, czy można było, no też według swojego gustu można było na przykład dać śmietanę, nie?
Myśmy robili coś normalnie podobnego. To znaczy zupełnie inaczej to było robione. Zwykle w piątki robiło się coś takiego. Do mąki dodawało się troszeczkę ciepłej wody i z tego się robiło od takie między palcami po prostu jakieś takie kluseczki, czy ja wiem co, takie szpecle powiedzmy. I rzucało się to na to gotowane mleko, które nie było samym mlekiem, bo ono było gotowane z wodą. I taka zacierka, to się u nas nazywało w domu zacierka.
Tak.
To było to jedno, a do tego potem często dodawaliśmy jajko z mąką też i też się właśnie takie zacierki robiło. Czyli to była taka zupa mleczna, którą myśmy bardzo często w piątki jadali. I to niekoniecznie w poście. Bardzo ją lubiłam, już nie jadłam tego całe wieki, ale kiedyś muszę spróbować.
Ja na przykład sobie przypominam też babcia zawsze robiła kruski chybanki, mówiła na to. Natomiast w niektórych regionach mówią gulasina. Mówię o południu Polski, bo nie wiem jak to gdzie indziej robią. To się też robi bardzo prosto. Tylko trzeba wcześniej natrzeć ziemniaków tak jak na placki ziemniaczane. Dajemy do gazy i odcedzamy, wyciskamy tą wodę całkowicie, ten grochmal, żeby wyszedł.
Ten cały sok, tak.
Ten cały sok. Później jak zlewamy wodę, ten grochmal się osiądzie, dodajemy do tych całych tartych ziemniaków. Formujemy później, gotuje się woda w garnku takim dużym, formujemy takie kulki i to rzucała babka na tą wodę. I to się zrobił taki gulasz, ale te kulki były z tych tartych ziemniaków zostawały. No jakie to było fantastyczne. To był taki gulasz ziemniaczany. I tutaj też, albo z mlekiem kwaśnym, albo z tym masłem czosnkowym, albo z tymi wszystkimi...
ze śmietaną.
Do tego były dobre oskubki. Nie wiem, czy ktoś wie, co to znaczy oskubki. Nie? Dawno jak zabijali świniaka, proszę, to wisiało, ściągli pierwsze skórę, słoninę i na mięsie zostawały jeszcze takie kawałki słoniny.
Tak, tak.
Oni to skubali jeszcze tą słoninę i z tą słoniną zrywało się trochę mięsa. I to były te oskubki. I teraz jak te oskubki rzucili na patelnię, podgrzali, tak, to były takie fantastyczne skwarki, bo to troszeczkę tłuszczu, troszeczkę mięsa. To było takie fantastyczne i to czy do tych prażuchów, czy do tej gulasiny, czyli tych chybanek. No fantastyczne jedzenie. I ludzie byli zdrowi. Mój dziadek to zawsze jadał i żył 96 lat.
No proszę, a jakie my teraz mamy problemy?
Codziennie wstawał o godzinie 4 do pola, był tam tym gospodarzem, góralem, prawda? Codziennie wstawał o 4 rano. Oczywiście no jak... wszyscy chrześcijanie, pierwsze z Bogiem się trzeba było pojednać i pomodlić i później dopiero, ale codziennie o 4 rano, nie wiem, czy ktoś tak wcześnie wstaje, żeby na gospodarce czy gdzieś tam funkcjonować, nie?
A pan jako piekarz, o który musiał wstawać? Jak jeszcze
ja nie spałem jako piekarz. Ja szedłem o godzinie 11 wieczorem do pracy. Także nocki były wszystkie przez 30 lat.
Niesamowite. I o której pan wracał do domu?
To różnie. W piekarni to zawsze jest tak, że trzeba było zrobić zamówienie. Jeżeli było większe zamówienie, to się zostawało dłużej. Oczywiście później tutaj to jest trochę inaczej. Zresztą teraz już też jest trochę inaczej, bo jest więcej tych zmian, więcej ludzi przyjętych do pracy, także że jest teraz taki system czterobrygadowy, czyli jedna czterozmianowy. Jedna zmiana się zazębia za drugą, także nawet jak jest więcej roboty, to ci, co przyjdą, to przejmują pracę i jadą dalej, pracują dalej, prawda, wykonują. Natomiast kiedyś to było tak, że no, w zależności od zamówienia, ale to tak było po 10-11 godzin, nie? Dawno, dawno temu. Teraz to tak się pracuje gdzieś 7,5-8 godzin maksymalnie. Nie?
No to bardzo, bardzo ciężka praca, ale jak wiemy, my jesteśmy przyzwyczajeni do chleba naszego powszedniego. Bez chleba obawiam się, że tutaj w całej Europie jakoś nie potrafimy żyć, mimo że często nam mówią, że tego chleba powinniśmy jeść w bardzo niewielkiej ilości. Ale ja wiem tylko tyle, że moja mama na przykład nie potrafi w ogóle żyć bez chleba, ponieważ ona nam opowiadała kiedyś, że jak ich przewozili, ona pochodzi z pod Lwowa, jak ich wtedy przewozili tutaj na zachodnie ziemie, to tego, czego im najbardziej brakowało w tej biedzie okrutnej, to był właśnie chleb. I chleb był po prostu święty i święty jest do dzisiaj. I wydaje mi się, że powinniśmy właśnie bardzo cenić ten nasz chleb powszedni. Teraz się tyle przecież wyrzuca, prawda? Ludzie w ogóle nie szanują tego. A on jest jednak bardzo ważny tutaj dla nas, prawda?
Tak, tak, ważny jest, ale dlaczego się wyrzuca i dlaczego mówią, że chleb jest niezdrowy? Dlatego, że wszystkiego jest tyle, jest nadprodukcja, wszystkiego jest tyle. Ja pamiętam już za dziecka, to jak szedłem do szkoły, to babka na szybko na przykład robiła wodzionkę. To był stary suchy chleb z poprzedniego dnia, woda zagotowana, trochę czosnku i tam rzucona łyżka smalcu ze skwarkami i to taka szybka zupa była i na to się naskubało chleba, czy tam pokroili chleba starego. Jest takie grzanki samowysuszone, nie jakieś specjalnie suszone. No i zjadło się tą wodzionkę z tym chlebem i szło się... Był taki szacunek do chleba, że chleb był zdrowy, nie? Teraz jak się ma 10 różnych serów, czy 10 różnych kiełbas w lodówce i ten chleb jeszcze jest, no to wszyscy mówią, że jest niezdrowy. No bo wiadomo, wszystkiego coś tam dołoży do tego chleba. A to też nie do końca tak, bo w Polsce jeszcze jest taka tradycja, że robi się chlebuś, tak zwany bartonowski, to kiedyś tam powstał i dawno, dawno, dawno temu. I tu jest 30% mąki żytniej i 70% mąki pszennej. Wiadomo, mąka pszenna jest bardziej niezdrowa ze względu na gluten dla organizmu człowieka. Jeżeli się dużo spożywa, bo wiadomo, jeżeli się mało spożywa, to tam nie jest aż tak źle. Natomiast ten chlebuś, co ja podałem, to tam jest pół na pół, czyli 50 deko mąki pszennej, 50 mąki żytniej. Żytnia mąka też ma gluten, bo nie ma mąki, która nie ma glutenu. Mówią tam, że na przykład mąka orkiszowa nie ma glutenu. Ma gluten, tylko...
Jak najbardziej ma.
Gluten, który po prostu nie jest szkodliwy, prawda? No, a gluten to nic innego jak białko, prawda? I teraz co? Ten chlebuś w Polsce, jak on był ten bardziej pszenny, no wiadomo, no to po jakimś czasie tam ludzie... Jeszcze inaczej. Z powodu tego nadmiaru całego chleb jest szkodliwy, ten gluten jest szkodliwy. Dawno, 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 jak był szacunek do chleba i ten chleb był podstawą żywienia, to jadło się tylko chleb, na przykład choćby z kwaśnym mlekiem. Jak nie było ciasta, czy nie było czasu piec ciasta, to babcia nam pokropiła wodą taką przegotowaną chlebuś, posypała cukrem, mielimy ciastka, nie?
Chleb z masłem.
A jak się posmarowało śmietaną kwaśną, to ojej, to nie będzie masła na jutro, trzeba nie jeść śmietany kwaśnej, nie wolno. A to było jeszcze lepsze ciastko, jak posmarowało śmietaną kwaśną i cukrem posypało, nie? To taki chlebuś to smakował, kurczę, a teraz kto o takim czymś pamięta, albo kto by chciał coś takiego jeść, nie?
A proszę powiedzieć, ja przed włożeniem do piekarnika robi pan krzyż?
Oczywiście.
Ja też.
Oczywiście. To już jest takie stare.
Przed skrojeniem też?
Wiadomo, w piekarni się tego nie robi, bo to idzie taśmowo, nie, to no tego tak, idzie dużo, trudno byłoby na każdy chlebuś, jak się robi tam 30 tysięcy sztuk, czy 50 tysięcy za jedną zmianę, to trudno byłoby, zresztą nie zdążyłbyś, bo to trzeba szybko wsadzać do pieca na waśmie i to już nie jest tak, że kiedyś, zresztą nawet w piekarniach takich dawno wiejskich, geosowskich, co jeszcze w Polsce pracowałem, na tej łopacie, jak się sadziło do pieca chlebuś, no to też nie było czasu robić krzyżyka. Dlaczego? Tak. Dlatego, że jeden piekarz wyrzucał z koszyka na łopatę, tam miałeś cztery chlebusie i on musiał szybko z tej łopaty włożyć do pieca, bo by się mu przykleiła. Mimo tego, że podsypowane było mąką, nie? Ale łopata była nagrzana już z poprzedniego, jak wyciągnął z pieca z poprzedniego wsadu i jak położył ciasto na łopatę, to chwilę dłużej by się przykleiła, on musiał wrzucić szybko do komory wypiekającej, no i tyle. I także to nie było czasu, nie dało się. Zresztą przysłowie jest, nie? Nie piekarnia nie pali się, nie? W piekarni to zawsze nie było czasu, zawsze się paliło, nie?
Moi drodzy, 21:52, będziemy mało się zbliżać do końca, dlatego
że... mi został jeszcze taki jeden fajny chlebuś, ale to następnym razem, co będziemy robić znowu, nie?
Chyba następnym razem. Chyba następnym. Ja myślę, że...
Dodam tylko tyle, że ten chlebuś jest z mąki orkiszowej, jogurtu i mąka kamut.
A kamut, z mąki kamut. Tak.
Jest tutaj na rynku, w sklepie można...
Jest wszędzie w tej chwili.
Jest wszędzie, ale można znaleźć. No.
Tak,
w Merkurym się znajdzie, bo Merkur ma...
Ja proponuję, żebyśmy zrobili niedługo audycję o zielarstwie i wtedy można by było ewentualnie dodatkowo podać przepis właśnie na ten chleb orkiszowy z jogurtem.
Albo dam panu Staszkowi ten przepis i rzucimy na stronę w radę.
Też dobry pomysł, jak najbardziej. Dobry
Ale
pomysł.
Reklamacji nie uwzględniamy żadnej.
Nie.
Reklamacji? Dlaczego?
Jak się nie uda komuś.
A, to już...
No to tak jak z tymi stolarzami jest, nie? 3 razy przyciągnij, jeszcze za krótkie.
No właśnie.
Dziękujemy panie Benedykcie, bardzo serdecznie. Naszym gościem był dzisiaj pan Benedykt Worek. Fantastyczny piekarz, cukiernik i kucharz. I jeszcze zielarz w dodatku, ale o tym myślę, że zrobimy następną audycję, panie Stanisławie,
tak,
prawda?
Oczywiście zrobimy i też może pan Benek poda jakąś recepturę na święta wielkanocne. Co do koszyka włożyć? Jakieś małe chlebki?
Znowu z bryndzą.
Znowu z bryndzą.
Typowy góralski, ale to już nie w cieście, tylko po górze posmarowane, naprawdę dobry daje efekt smakowy.
Pięknie.
Dziękuję serdecznie za bycie z wami i pozdrawiam wszystkich. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziękujemy pozdrowienia w domu dla Marysi i najmłodszej. Jak te najmłodsze na imię?
Łucja i Jolanta.
Łucja i Jolanta. Pięknie. Pozdrawiamy. Dziękujemy. Ja też dziękuję bardzo pani Joannie.
Dziękuję serdecznie.
Za prowadzenie tego dzisiejszego wieczornego programu. A rozmawialiśmy właśnie, co gotować, co piec, jak się odżywiać w Wielkim Poście.
Oczywiście tych rzeczy jeszcze jest więcej, wiele, ale to trzeba byłoby siedzieć całą noc do rana, tak jak piekarze.
Tak, no my mamy do 24 jutro czas. Dopiero się post zaczyna jutro o 20, właściwie od 00:00.
To jeszcze mamy cały dzień i kilka godzin.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Dobrej nocy.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję.
Dziękujemy,
Osia. Dziękuję bardzo.
Z Bogiem.